My będziemy wysyłać policję, żeby tychże gorszycieli pakowała do aresztu.
Powiedział pan kilka takich rzeczy, które pan się domyślał, że one mogą sprawić mi przykrość.
Ja nie chcę pani nękać. Ale ja właśnie, pani rozumie, że tutaj pani mnie miło zaprosiła do stolika.
Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku i tak jak obiecałam wam, widzom, którzy piszecie, chcieliście, żeby zaprosić kogoś z Konfederacji. Powiedziałam, że będę zapraszać, no i tym razem udało się skutecznie, a naszym gościem dzisiaj będzie Grzegorz Braun. Zapraszam. Dzień dobry, bardzo dziękuję, że zgodził się pan przyjść tutaj do tego domu, co
Dzień jest... dobry, szczęść Boże, z Nowym Rokiem.
Szczęść Boże. Właśnie nie wiem, jak się powinno odpowiadać, bo nawet wie pan, że zapoznałam
się... No są takie strony, w których ludzie na szczęść Boże mówią daj Boże.
Daj Boże, ale bo kiedyś szczęść Boże oznaczało takie pozdrowienie przy pracy, prawda?
No to pracujemy właśnie.
No pracujemy właśnie.
To tutaj kawka, herbatka, ale my jesteśmy
ale
w pracy.
Ale tak naprawdę jesteśmy w pracy, bo takie powitanie to powinno być raczej nie będzie pochwalone.
No, to stosownie do okoliczności.
Dości, czyli przy pracy stosownie jesteśmy, czyli szczęść Boże. Panie pośle, jakim pan jest politykiem, większość naszych widzów wie. Ja bym dzisiaj chciała w trakcie naszej rozmowy, mam nadzieję, nie
zbyt... Coś podobnego. Ma pan tak. taką nadzieję, że większość tak. widzów wie? Ja przecież jestem politykiem szeroko znanym w wąskich kręgach, więc no,
rzeczywiście
nie tak
na pana jest embargo, bym tak powiedziała, telewizyjne. I to mówiłam rzeczywiście w czasie ostatniego mojego programu z profesorem Fedorukiem właśnie, ponieważ może pan być zaskoczony, że bardzo dużo widzów, którzy nas oglądają w moim programie, są to osoby, które domagały się, żeby przyszedł ktoś z Konfederacji, czyli osoby...
Pozdrawiam, kłaniam się, wszystkiego dobrego.
I ja obiecałam, nie chcę mówić, kogo zapraszałam, ale jeszcze się waha, także dziękuję za odwagę, że pan zgodził się
odwaga,
tutaj.
Odwaga, wie pani, duże przyjść. Słowo. Tak. Duże słowo.
Ja bym dzisiaj chciała, żeby właśnie oprócz tego, jakim pan jest politykiem, bo myślę, że to jednak większość tych świadomych widzów wie, ale też w dalszej części programu chciałabym pana poznać jako człowieka. Ze względu na to, że pan bierze udział już w 2015 również kandydował pan na urząd prezydenta, teraz pan bierze udział w tych prawyborach, więc też myślę, że widzowie chcieliby poznać nie tylko posła Grzegorza Brauna, ale Grzegorza Brauna po prostu człowieka. Ale myślę, że to w trakcie naszej...
Nie narzucam się, ale też nie mam niczego do ukrycia. Ja, więc...
Tak myślę. Więc tak myślę. Jestem pana ciekawa po prostu.
Proszę.
I myślę, że
nasze
też...
prawybory konfederackie 18.
Wiem,
nie
tak.
znam czasu emisji tego nagrania, ale 18. konwencja finałowa, elektorzy, których liczba desygnowanych przez kandydatów na kandydata będzie proporcjonalna do liczby głosów zdobytych w naszych konwencjach prawyborczych, zbiorą się w Warszawie. Zapraszam, kto nie będzie elektorem, ten może, może być uczestnikiem tego niewątpliwie historycznego wydarzenia, no tak. bo historyczne jest to, że my to robimy po raz pierwszy, że naprawdę nikt wcześniej... Nie tyle może nie wpadł na to, ile po prostu żadne politbiuro partyjne nie zdecydowałoby się na to, żeby rzeczywiście oddać głos wyborcom. I to paradoks, bo między nami nie ma wierzących demokratów, w tym sensie, że my się nie modlimy w tym świeckim kościele, prawda? To nie wyznajemy tego kultu. No bo wiadomo, w praktyce demokracja, demokracja, ale ktoś tym wszystkim musi rządzić. Więc rządzą mafie, służby i loże, prawda? Pociągając za sznurki
tak
wynajętych,
uważa, tak?
wynajętych polityków. No ale skoro jest ta gra akurat, no to w nią gramy. Gralibyśmy chętnie w brydża, póki co jest Piotruś na stole, to gramy w Piotrusia. No i stąd.
No i nie jest to dupokracja, jakby powiedział pan Korwin-Mikke, tylko demokracja rzeczywiście, bo są te prawybory i one różnie układają się. Znaczy, ja też niektóre z debat oglądałam. Państwa była to debata Krzysztofa Bosaka z panem Arturem
Dziamborem.
Obydwaj
koledzy
w Łodzi, zdaje się to było.
Wiceprzewodniczący swoich formacji politycznych, współtworzących Konfederację. Konfederację i obydwaj moi koledzy posłowie. To jest, widzicie Państwo, brać, nie wybierać. W Konfederacji mamy ten luksus, że nie musimy ze świecą szukać, urządzać łapanki na kandydata, na prezydenta.
Tak, jak się chociaż w Lewicy mamy, zdaje się działo. Tak.
Mamy nadmiar urodzaju i w związku z tym właśnie nie zachodzimy w głowę sami, nie podejmujemy decyzji zakulisowej, tylko wyprowadzamy ten moment podjęcia decyzji na forum publiczne. I to są właśnie nasze prawybory. A ktokolwiek zostanie kandydatem Konfederacji na prezydenta, będzie kandydatem wspieranym przez wszystkich swoich współkontrkandydatów. Będzie to kandydat całej naszej formacji, współtworzonej przez narodowców, wolnościowców i konserwatystów centrowych, w tym wypadku jakże miło mi odgrywać rolę mediatora, pośrednika, łącznika. I to wszystko tworzy Konfederację, a jak wiadomo spaja ją przede wszystkim ten luz, który mamy, bo my jedni nie musimy owijać w bawełnę, możemy mówić jak jest i nikt nas tam za ucho nie odprowadzi do kąta.
Poprawność polityczna was nie obowiązuje, jak widzę, to jest...
Sami wyznaczamy granice.
Tak, wiem. I tutaj bym powiedziała, że tak, że nawet zapisałam sobie w różne, jakie tam wynikają z prawyborów Konfederacji i tutaj na przykład we Wrocławiu, czyli w pana rodzinnym mieście, na pierwszym miejscu jest Krzysztof Bosak, on najczęściej jest na pierwszym miejscu.
Wrocław to miasto, owszem, moich lat szkolnych i uniwersyteckich, ale urodziłem się w Toruniu. Tam mój tata był przez parę sezonów reżyserem w teatrze Wila Machorzycy, a potem Lublin, Wrocław, a tak w ogóle mentalnie to ja jestem z lasu świętokrzyskiego, bo tam z kolei rodzinne strony i tych konwencji odbyliśmy naście jeszcze w chwili, kiedy to nagrywamy, przede mną ostatni weekend konwencji regionalnych, po prostu we wszystkich okręgach, we wszystkich województwach, piesek nam się przebudził.
Piesek będzie się tutaj przebudzał, tak, zainteresował się.
We wszystkich województwach konwencje regionalne i one gromadzą tych, którzy zechcieli się zarejestrować w sieci internetowej. Z dużą powagą do tego podeszliśmy. Jest Centralna Komisja Wyborcza Konfederacji, są komisje wyborcze w terenie i naprawdę zadziałało to. Docencie to Państwo, Wy, ludzie mediów. Zobaczcie, że to nam się politycznie i propagandowo zamortyzowało już w pierwszy weekend. To była bardzo dobra decyzja. Najważniejsze politycznie jest to, żeby te wybory, prawybory, żeby ta kampania i prekampania, żeby one wzmocniły naszą formację, żeby nie stały się polem do nakręcania jakichś wewnętrznych napięć, które muszą się rodzić w środowiskach mających właśnie tak pryncypialne z jednej strony stanowisko, a z drugiej strony tak wolnościowe podejście do życia.
Tak. I to, o czym Pan wspomniał na początku swojej wypowiedzi, że ja z synem oglądaliśmy, moim niespełna 16-letnim.
Pozdrawiam.
Bardzo, tak, z wielkim zainteresowaniem. I właśnie to w Łodzi, które odbywało
się... To nasz wyborca pewnie, potencjalny co najmniej,
16 lat,
prawda?
Są pewne punkty, z
Konfederacja
którym...
Konfederacja to przyszłość.
Młodzi, nie, poza tym przede wszystkim młodzi mężczyźni, prawda? To jest wasz...
Nasi kandydaci statystycznie w tych wyborach jesiennych okazali się najmłodsi. Ja zdecydowanie zawyżam średnią wśród naszych kandydatów, więc Konfederacja to przyszłość.
Kiedy oglądaliśmy właśnie tę w Łodzi z panem Krzysztofem Bosakiem i z panem Arturem Janborem, to na co zwróciłam uwagę, to bardzo przyjacielska atmosfera. Tutaj nie miało się wrażenia, że
tylko
jest dwóch ze sobą rywalizujących samców alfa, którzy sobie skoczą do gardeł, ale właściwie dwóch wspierających się w tej dyskusji. To było rzeczywiście coś, co miło zaskoczyło, bo w dzisiejszej polityce to jest...
Zapraszam na te konwencje, bo ich konwencja jest taka, scenariusz tych konwencji przedwyborczych jest taki, że tam jesteśmy byliśmy wszyscy, zgłosiło się do tych prawyborów 9 kandydatów i większość konwencji gromadzi większość z nas, a niektóre komplet i tam to tak nieskromnie zabrzmi, no ale po prostu znalazłem się w doborowym towarzystwie. To, że co do pewnych podstaw, co do elementarnych zupełnie pryncypiów ustrojowych, nie musimy sobie tłumaczyć wzajemnie za wiele. W związku z tym możemy interesująco cieniować nasz przekaz. Jesteśmy różni, różne temperamenty, różne specjalności, różne doświadczenia zawodowe, życiowe. Ale to jest jak rzucanie snopów światła z różnych reflektorów na jedną scenę, w jeden punkt. Tam jest nasz projekt ustrojowy, wspólny, jakkolwiek w szczegółach moglibyśmy się różnić.
No właśnie, tą wspólnotę zauważyłam rzeczywiście w czasie tej debaty.
Powiem jeszcze tak, że żebyśmy tylko takie problemy mieli między sobą, żebyśmy mieli tylko takie różnice, jakie są między Ruchem Narodowym a Wolnością Korwina, czy Koroną, Konfederacją Korony Polskiej, formacją współtworzącą Konfederację naszą wspólną, której mam zaszczyt przewodzić.
Ale pewne różnice oczywiście
tej koronie
widać,
mam zaszczyt przewodzić, nie Konfederacji. Konfederacja nie ma jednego lidera, to też jest nasz luksus, oczywiście wszystko ma swoje, wie pani, jak to Lech Wałęsa mówił, plusy dodatnie i plusy ujemne, ale chociaż oczywiście znowu paradoks, jako realiści polityczni wolelibyśmy jasny łańcuch dowodzenia, jednoosobowe przywództwo, jednoosobową odpowiedzialność, ale ponieważ inaczej nie dałoby się tej konfederacji stworzyć i utrzymać, w związku z tym korzystamy z tych możliwości, które są.
Idea wolnościowa w związku z tym.
Wolnościowa, narodowa. Idea cywilizacyjna, cywilizacja łacińska, proste zasady, rzecz jasna cywilizacja zrodzona przez Kościół katolicki, który wprawdzie dzisiaj sam, jakby to powiedzieć, wypadł nam nieco z formy dziejowej, nie jest w najlepszej formie swojej instytucjonalnej, jeśli idzie o te kadry i to pokolenie, ale przecież zasady cywilizacji łacińskiej tym bardziej są nam drogie, tym bardziej widzimy, ile jest do stracenia, prawda?
Nie tak dawno mieliśmy do czynienia z taką sytuacją dość wyjątkową w polskim Sejmie, czyli głosowanie przez aklamację, uznanie uchwały takiej, no, ogólnie nazwijmy to antyputinowskiej, z której wyłamał się Janusz Korwin-Mikke. Obojętnie, co się o tym sądzi, trzeba powiedzieć, że to ogromna odwaga cywilna.
Pan prezes jest wytrawnym kontestatorem, zaprawionym w bojach i siedzieć, kiedy wszyscy inni klaszczą, to dla niego nie pierwszyzna i za to cenimy go, za tę zdolność i skłonność do wydobywania ze siebie głosu odrębnego, głosu sprzeciwu. Konfederacja jest takim głosem sprzeciwu na polskiej scenie politycznej. Akurat nie w tej kwestii, w czasie, kiedy pan prezes spoczywał w swoim krześle parlamentarnym, reszta naszego koła uczestniczyła w tej aklamacji, w tym przyjęciu uchwały, ponieważ ona co do treści była całkowicie zgodna z prawdą historyczną, a pan prezes Korwin-Mikke nie kontestuje prawdy historycznej, kontestuje, jak rozumiem z jego wypowiedzi, z jego publikacji, kontestuje w ogóle taką formę, która jest mu obca. My, konserwatyści, w ogóle przejawiamy pewien sceptycyzm z zasady wobec zachowań stadnych. I w ogóle lekko wzruszamy ramionami, kiedy proponuje nam się przyjmowanie przez aklamację, że 2 i 2 jest 4. Tym niemniej ta sprawa jest istotna, ponieważ trwa wojna informacyjna, dezinformacyjna. Polska jest celem tej wojny, bynajmniej nie tylko ze wschodu prowadzonej. Mm-hmm. Także i z zachodu, z południa i północy Polska jest celem uderzeń. Trwa próba delegitymizacji państwa polskiego jako takiego. To jest kolejna odsłona pewnego dramatu dziejowego, w którym bierzemy udział. No i cóż, i w związku z tym koło Konfederacji absolutnie nie czuło potrzeby kontestowania w tym momencie, w tym szczególe akurat tego projektu, chociaż starałem się go uzupełnić o przegłosowanie, wprowadzenie do tego głosowania uprzedniego szkolenia, krótkiego kursu tej historii, ponieważ przekonałem się i wspomniałem o tym w krótkim, reglamentowanym czasie z trybuny parlamentarnej, że doświadczenie pokazuje, że parlamentarzyści często nie mają pojęcia, nad czym właściwie głosują. Mieliśmy tego niedawno taki ciężki naprawdę przypadek z tą uchwałą noblowską, z tym uczczeniem tak, pisarki Tokarczuk. No, jest zupełnie oczywiste i stało się to jasne i na komisji parlamentarnej, w której posiedzeniu uczestniczyłem, że tak generalnie to tam przy Wiejskiej naprawdę niewielu jest takich, co czytali, więc zaprawdę nie wiedzą, co chwalą. A zatem z takiej ostrożności, żebyśmy nie głosowali bez sensu, zaproponowałem, żeby zanim przyjmiemy tę uchwałę, to żeby jakoś tam w telegraficznym skrócie urządzić posłom krótki kurs tej historii. Nieskromnie przywołałem tutaj moje filmy dokumentalne, które mają nie tylko w moim przekonaniu walor edukacyjny, a nie nudzą, mimo że powstawały już lata temu. Panią notabene najserdeczniej zachęcam, a na zachętę ofiaruje pani egzemplarz mojej książki.
Czyli System od Lenina do Putina, domyślam się.
To tak. już wieści o tym, że taka książka istnieje, tak? Dotarła i tutaj. Tak, System tak. Od Lenina do Putina.
Pokażemy tutaj zaraz do kamery.
I tata pani, świeć panie nad jego duszą, tutaj się załapał ostatnie rozdziały tej książki.
Polecamy. Na koniec poproszę, żeby pan mi wpisał jakąś dedykację.
Polecam się, tak, miłą chęcią. System od Lenina do Putina to jest pokłosie mojej pracy reżysera dokumentalisty. Sprzed lat zrobiłem taki cykl Transformacja od Lenina do Putina. Cykl nieukończony, ale powstały 4-godzinne filmy. Telewizja reżimowa, zwana dla zmylenia przeciwnika publiczną, nie sięgała po te filmy. Akurat, chociaż od czasu do czasu powtarza dawniejsze moje filmy historyczne. Defilada zwycięzców. Mm-hmm. Akurat Jakulał pasuje o wspólnej defiladzie Niemców z Sowietami w Brześciu Litewskim we wrześniu 1939 roku i Marsz Wyzwolicieli o inicjatywnej roli Związku Sowieckiego w rozpętaniu II wojny światowej. Mm-hmm. To jest film, z którego jestem dumny i szczęśliwy, że miałem okazję go zrobić w sposób szczególny, dlatego, że tam wystąpili jeszcze weterani Armii Czerwonej, Rosjanie, Ukraińcy, Białorusini, którzy opowiadają, wybaczy pani, że ja tak się rozgadałem na ten temat.
Ten program jest taki, że gość mówi, a nie ja.
Oni opowiadają o swoich przeżyciach, o tym, w czym brali udział za młodu najczęściej. Te wywiady robiłem już naście lat temu, więc pewnie już części tych świadków historii nie ma na tym świecie. Oni opowiadali o tym, jak Związek Sowiecki szedł na wojnę, tak jest, II wojnę światową w latach 30., ale co bardzo ważne i dlatego jest tym element dla mnie wzruszający, oni opowiadając dalej nie mają świadomości tego, w czym właściwie brali udział. I to jest najcenniejsze. Dla historyka, dla badacza historii najcenniejsze są świadectwa ludzi, którzy nie zdają sobie sprawy z wagi szczegółu, który wprowadzają. Jakie to były szczegóły? Na przykład opowieści o tym, jak to w czerwcu 41, niektórzy jeszcze w maju, z dalszych, bardziej na wschód położonych okręgów wojskowych jadą na, w cudzysłowie, ćwiczenia na granicę zachodnią Związku Sowieckiego, czyli granicę paktu Ribbentrop-Mołotow. I mówią, nawet ktoś tam ze łzami wspomina, że żegnają tam ich na dworcach, bo przecież wszyscy wiedzą, że nie jedziemy na żadne ćwiczenia, tylko jedziemy na wojnę. Jakże ostra sprzeczność tej relacji z oficjalną, do dziś obowiązującą wersją o tym, że nieprzygotowany do wojny Związek Sowiecki został niecnie napadnięty przez Hitlera 22 czerwca 1941 roku. W tej książce zdaję sprawę z różnych moich kwerend historycznych, opowiadam o tym, co weszło do tych filmów i o tym, co do nich nie weszło. O, myślę, że to może panią zainteresować ze względów rodzinnych. Ja tu wspominam o spotkaniu, tak jest, Jaruzelski Rockefeller z września 1985 roku. Ta książka zawiera różne ilustracje, to polecam, bo sam lubię książki z obrazkami. Dlaczego to spotkanie takie ważne? No bo to są korzenie naszej transformacji ustrojowej. To jest ten moment, w którym zostaje dogadana transformacja ustrojowa. 85 rok, pierwszy rok urzędowania Gorbaczowa na Kremlu. Pierwszy sekretarz, generał, dyktator Polski Ludowej jedzie do Nowego Jorku pod pretekstem, jakim jest rocznica 40 Narodów Zjednoczonych, ONZ-u. Ale mówię, że to pretekst, bo najważniejsze jest spotkanie z Rockefellerem. Nie wiem, czy pani zadała się trud, czy miała pani okazję, żeby czytać notatki z tych rozmów. To ja o nich tu wspominam. Znane są polskim historykom dwie. Jedna Brzezińskiego, który aranżował to spotkanie, a druga notatka Górnickiego. I jest jeszcze trzecia notatka, nie pamiętam autorstwa, ona jest zdeponowana na jednym z uniwersytetów amerykańskich.
Stanford.
Co ciekawe, kto się tu dogaduje? No, dogadują się lichwiarze ze zbrodniarzami. Tak? Dogadują się ci, którzy napożyczali pieniędzy Sowietom, negocjują transformację w interesie obu stron. Jaki jest interes? Sowieciarze, proszę wybaczyć, są zainteresowani tym, żeby w procesie odkręcania śruby wszystko się nie rozsypało. Prawda? To znaczy transformować, ale zachować kontrolę. Lichwiarze natomiast są zainteresowani tym, żeby, broń Boże, tutaj, w tej części świata, po ewentualnym odkręceniu śruby, proces nie wymknął się spod kontroli. Bo co by mogło się zdarzyć? No mogłoby się zdarzyć, że do władzy doszliby jacyś normalni Polacy, nie mający kompleksów ani zobowiązań, ani wobec Kremla, ani wobec Waszyngtonu, i oni by wtedy mogli zbrodniarzy powywieszać, a lichwiarzom powiedzieć: bujajcie się, pożyczaliście tamtym ludziom, to ich windykujcie. Krótko mówiąc, wymówiliby długi i nie otworzyliby Polski tak szeroko na przestrzał, na oścież dla neokolonizacji. Dla neokolonizacji, która jest faktycznym efektem tak zwanej transformacji ustrojowej. Podam jeden przykład. Wspominam chyba o tym tutaj, że w czasie tego spotkania pani taty z Dawidem Rockefellerem juniorem w 85 roku we wrześniu, o czym tam rozmawiali w galerii sztuki prywatnej Rockefellera na wyższych piętrach, prawda, jego centrum na Manhattanie. Tego historia nie notuje, to tylko pewnie jakieś tajne sztaby mają tam stenogramy. Natomiast są te notatki z rozmowy przy przedłużającym się lunchu. I w tej rozmowie biorą udział ludzie naprawdę wielkiego kalibru. Trzech wiceprezydentów Stanów Zjednoczonych siedzi przy tym stole. Dwóch byłych, jeden obecny. Czyli taka rozmowa nieoficjalna, ale jednak na najwyższym szczeblu. Ale siedzą też różni eksperci. Wśród tych ekspertów jest jeden kieszonkowy noblista Rockefellera, ojciec GMO. Kto z nas wtedy w 1985 roku byłby w stanie poprawnie rozwinąć skrót GMO? A oni rozmawiają o tym, jakie perspektywy dla GMO otworzą się w Polsce, kiedy sytuacja się zmieni, prawda? Jakże dalekosiężne. Transformacja, system od Lenina do Putina, zatem w pani ręce.
Dziękuję serdecznie.
I o tym, kto naprawdę rozpętał II wojnę światową i o tym, jaka była, jakie były korzenie i istota transformacji ustrojowej. Myślę, że znajdzie pani tutaj i dla siebie coś ciekawego.
Interesującego na pewno. Ale teraz, żeby też było interesujące dla naszych widzów, Konfederacja jako partia prawicowa. I teraz taki ktoś, kto będzie szedł do urny głosować w wyborach prezydenckich, ktoś, kto ma poglądy prawicowe, ale nieszczególnie interesuje się w telewizji, jeżeli ogląda, to jest głównie telewizja publiczna. Coś go już nie satysfakcjonuje w Prawie i Sprawiedliwości i chciałby poszukać alternatywy. I taką alternatywą może być Konfederacja. I dlaczego? Co was tak naprawdę różni? Tak w punktach, panie pośle.
To bardzo proste. Jesteśmy, bardzo nad tym ubolewam, jesteśmy jedyną formacją, która upomina się w sprawach najważniejszych o zachowanie suwerenności państwa polskiego. My chcemy, żeby Polacy byli u siebie, na swoim, żeby nie byli lokajami. A dzisiaj to już nawet nie jest lokajstwo, to jest
poziom
froterki podłogowej.
Mówi pan o Stanach Zjednoczonych, czy mówi pan o Unii Europejskiej?
Zawahałem się, dlatego że 5 lat temu nazywałem ten konstrukt ustrojowo-ideowy, jakim jest w swoim opłakanym stanie Rzeczpospolita, nazywałem to kondominium rosyjsko-niemieckim pod żydowskim zarządem powierniczym. Mogę dzisiaj rozwinąć i dookreślić, że ten żydowski zarząd powierniczy ma oczywiście swojego żyranta i protektora w Imperium Amerykańskim. Nie darmo to przecież Imperium Amerykańskie włączyło do swojej agendy państwowej na poziomie sekretarza stanu, czyli Ministerstwa Spraw Zagranicznych, włączyło kwestię tego wymuszenia rozbójniczego, które jest dla zmylenia przeciwnika, czyli nas. Tak jest, to jest nazywane roszczeniami żydowskimi, ustawa, akt 447. Tylko my jasnym głosem w tej sprawie upominaliśmy się o pryncypialne, suwerenne zagwarantowanie polskiej własności. No i cóż, udało nam się już na wiosnę, jeszcze w kampanii eurokołchozowej, prawda? Udało nam się wywołać trochę wilka z lasu, a trochę PiS wywołać do tablicy. No i już nie jest im tak łatwo licytować polską sprawę w dół. My zatem upominamy się o suwerenność, o to, żeby państwo polskie nie było bezkrytycznym pasem transmisyjnym cudzej polityki, cudzej racji stanu. Polacy w żadnym wypadku nie powinni być wystawiani na ryzyko, wielkie ryzyko wojenne, tak jest, ni mniej, ni więcej, jako frontman wypychany do przodu przez Amerykanów na wschodniej flance NATO. Jestem od szeregu już tygodni stałym członkiem Komisji Obrony Narodowej w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej i mam nadzieję, że dzięki temu będę mógł się więcej dowiedzieć niż tylko wynika z powierzchni gazet, ale mam też nadzieję i te nadzieje jakoś udaje się do tej pory potwierdzać, że moja obecność w tym gronie będzie służyła zachowaniu polskiej racji stanu w tej dziedzinie. No, ja podam pani przykład, gdzie widzę utratę suwerenności. No, widzę ją na przykład w tym momencie, w którym na trawniku przed Białym Domem stoi prezydent belwederski Duda i klaszcze przelatującym maszynom amerykańskim, po czym ogłasza się, że my je kupujemy. A gdzie są jakieś procedury przetargowe? A gdzie jest zdrowy rozsądek, skoro w tym samym czasie amerykańscy generałowie generałowie ich lotnictwa przed analogiczną komisją Kongresu Amerykańskiego bardzo grzecznie prosili, żeby tych F-35 już im więcej nie dawać, bo oni wolą F-15. Bo F-15 stare, ale jare, mniej awaryjne, można ich więcej kupić za te same pieniądze. I to amerykańscy generałowie tak mówią. A ja słyszę, czytam w mediach w grudniu po południu, że właśnie minister w styczniu spodziewa się dopiąć ten kontrakt. A gdzie jest kontrolna funkcja parlamentu, Sejmu, właśnie Komisji Obrony Narodowej? Uczestniczyłem w ostatnich dniach w zamkniętym posiedzeniu tejże komisji. Oczywiście zamknięcie tych obrad było wybiegiem, który miał służyć temu, żeby było łatwiej przełykać tę żabę ministrowi Błaszczakowi. To było posiedzenie o tematyce nadzwyczajnie zmienionej. Chodziło o sprawozdanie z wydarzeń w Iraku i o tym, jakie stanowisko zajmuje rząd Rzeczypospolitej. No i cóż, to jest jednak moment, chwila prawdy, kiedy na pytanie o to, czy rząd polski ma jakiekolwiek dane wywiadowcze, które by potwierdzały trafność diagnozy postawionej przez naszych aliantów, naszych sojuszników. Diagnozy, która prowadziła do odstrzelenia generała Sulejmaniego. Tak. Krótko mówiąc, czy Błaszczak z Morawieckim mają blade pojęcie o tym, co rzeczywiście o tym zdecydowało, to na to pan minister obrony Rzeczypospolitej buduje skomplikowane zdanie, którego ostatni okres brzmi, słyszymy, znane nam to jest z, cytuję, wypowiedzi polityków amerykańskich. No to ma być podstawa budowania polskiej polityki obronnej, bezpieczeństwa państwa, strategii. To ma być podstawa kluczowych decyzji o tym, czy Polacy mają po raz kolejny w historii tworzyć kadry armii okupacyjnej. Strasznie ich notabene uraziło zbudowanie przeze mnie analogii do roku 68. To ich bardzo uraziło. A ja, przypomina mi się tak, widzisz, pani, znowu zmieniam temat, ale przypomina mi się, że przecież ja raz w życiu miałem okazję kontaktu z pani ojcem, świeć panie nad jego duszą, i to była realizacja wywiadu, nagranie do filmu dokumentalnego pod tytułem Droga do skrzyżowania. Po czesku Cesta ke krzyżowatce. Zrobiłem taki film dla czeskiej telewizji jeszcze w latach 90. właśnie o inwazji na Czechosłowację. I taki był ogniskujący moment tego filmu, śmierć cywilów z ręki, czy raczej od kuli wystrzelonej, zresztą szeregu, bardzo wielu kul wystrzelonych przez polskiego żołnierza w miasteczku Iczynie, które i pani pamięta z Dobranocki o rozbójniku, tak, Rumcajsie. Więc o tym robiłem film i pani ojciec wtedy w żywe oczy mówił mi, że on w ogóle o tej inwazji nic nie wiedział, bo on był na urlopie na Krymie, wraca, a tu inwazja. Więc widzi pani, ja czuję analogię historyczną, niezależnie od tego, czy mi ściemnia czerwony, zielony, niebieski, tęczowy, czy Błaszczak, czy któryś z podwładnych pani ojca, bo do tego filmu akurat zrobiłem sporo takich wywiadów. I mam mój zmysł, jeśli nie wystarczy zmysł polityczny, to mam też zmysł dokumentalisty. Jestem wrażliwy na ściemę i na wysokim, i na niższym szczeblu. Ich to bardzo uraża, ale analogia jest ścisła. I to jest wybór. To jest wybór, który stoi teraz przed nami, przed Polakami. Czy my będziemy żyrantami tego stanu rzeczy, w którym państwo polskie jest zakontraktowanym wykonawcą woli imperialnej, znowu z jakiejś cudzej, odległej stolicy. I tylko my konfederaci, bo ja przecież tutaj siedzę jako przedstawiciel tego gatunku, nie ginącego bynajmniej, tylko gatunku w ofensywie. Będzie nas coraz więcej. My konfederaci o to się upominamy, niezależnie od tego, czy mieliby polscy politycy wisieć u klamki na Kremlu, czy w przedpokoju gabinetu owalnego, prawda? I dla nas to jest jeden pies. Oczywiście, ja, wie pani, mam sentymenty z dzieciństwa, bardzo lubiłem amerykańskie kreskówki i generalnie mam sentyment, odróżniam system Gułag od systemu McDonald's, prawda? I chętnie korzystam z usług tego drugiego, kiedy już naprawdę nie ma gdzie zjechać z autostrady. Powiedziałem chętnie, a powinienem był powiedzieć w ostateczności, tak, ale nie wypieram się. I tylko my się o to upominamy, żeby suwerenność nie była naginana, żeby polska racja stanu nie była żetonem w cudzej grze. Upominamy się jeszcze o bezpieczeństwo wiary, tradycji. Właśnie w tym duchu. Polacy są u siebie i niechaj żyją po swojemu, tak? Niemcy, Żydzi ani sodomici przepisywać nam historii, pouczać nas, jak mamy się rządzić we własnym domu. Upominamy się o bezpieczeństwo życia ludzkiego i tego nienarodzonego, najbardziej bezbronnego i tego narodzonego. I tu znowu mówimy ręce precz od naszych dzieci. Ręce precz, my nie będziemy wysyłać policji, tak jak aktualny rząd, żeby spędzała z ulicy tych, którzy tam starają się stanąć na drodze paradzie zawodowych dewiantów i gorszycieli. My będziemy wysyłać policję, żeby tychże gorszycieli pakowała do aresztu, dlatego że w życiu publicznym normalni ludzie nie powinni być narażeni na ataki wynikające z cudzych komplikacji w życiu, prawda? Ludzie mają różne inklinacje i wolność Tomku w swoim domku, ale co innego w życiu publicznym, co innego w polskiej szkole. Od mojego wyborcy z Rzeszowa dostałem ostatnio książkę.
Stu wybitnych mężczyzn.
Stu wybitnych facetów, a wśród nich co dziesiąty zawodowy zboczeniec, prawda? I to jest taka książeczka...
Ale właśnie chciałam, ponieważ ja tej książki nie widziałam. Czy poruszył pan wiele kwestii, i do niektórych chciałabym się odnieść, więc jeśli można teraz...
A jeszcze hasło własność.
I własność, bo pan
hasło
jest, pana
własność,
hasło
wiara,
jest wiara, rodzina, własność.
Własność.
To proszę, bo to prawdę proszę mówiąc, potem
bo ja. Prawdę mówiąc o tym wszystkim, co wyżej wspomniałem, nie ma mowy, jeśli nie ma własności, prawda? O tyle jesteśmy panami własnego losu, o ile jesteśmy u siebie, na swoim i to bardzo ważne. I w związku z tym jeszcze raz powtórzę, z ubolewaniem stwierdzam, że jesteśmy jedynymi, którzy tak pryncypialnie polskiej własności bronią. Bronimy polskiej własności przed zakusami z zewnątrz,
patrz
roszczenia żydowskie, ale i przed zakusami wewnętrznymi, a to jest socjalistyczna polityka rozdawnictwa za pieniądze przyszłych pokoleń. To jest rolowanie długu, to jest piramida finansowa, którą trzeba rozmontować, zanim nam się zawali na głowy. ZUS. To jest dokładnie ta konstrukcja. Piramida finansowa. Oczywiście państwo polskie, którego my chcemy, koniecznie powinno, musi się wywiązać ze wszystkich do dziś zaciągniętych zobowiązań, ale nie wolno następnych pokoleń, młodych ludzi wciągać w tę pułapkę bez wyjścia. Jest taka kategoria w kodeksie karnym, bo jest, prawda, złodziejstwo, grabież, kradzież, zuchwała, ale jest też taka kategoria doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Wie pani, jak ja panią namówię na jakiś zły interes, pani może mnie skarżyć, jeśli ja podstępnie panią zwabiłem w jakąś pułapkę finansową.
Otóż banki to robią.
Indywidualnie, na naszym ludzkim, życiowym poziomie, no to jest przestępstwo. Ale kiedy robi to państwo i kiedy robią to banki, kiedy mamy sprawę frankowiczów, czy
jestem
kiedy
też
mamy...
Jestem szczęśliwą posiadaczką kredytu.
Więc w tych sprawach jedna jedyna konfederacja nie ma wahań. W tych sprawach konfederacja jest pryncypialna. No i tak bym to ogólnie podsumował. Wie pani, mamy wybór, właśnie cywilizacyjny wybór. Czy my chcemy być niewolnikami którym państwo wyznacza labirynt szczurów, nawet od czasu do czasu
korporacje,
z jakimiś
kredyty.
Drobnymi przyjemnościami. Tym szczurom też coś tam się w tym labiryncie umieszcza, jakąś kostkę
sera. Szybciej ruszały.
Tak jest. Czy chcemy być wolnymi ludźmi? Czy chcemy być wolnymi ludźmi? Wyszedłem tutaj do państwa z posiedzenia Komisji do Spraw Bezpieczeństwa na Drogach, no i tam właśnie wysłuchałem takich pod pretekstem tak zwanej lewicowej wrażliwości wygłaszanych już nie tylko strasznych frazesów, ale wygłaszanych strasznych projektów.
Te zwężanie ulic, tak?
Tak.
Ja jestem w Radzie Warszawy, więc
obniżmy dopuszczalną prędkość do 0 km na godzinę, to nie będziemy mieli wypadków w statystykach. To niech to będzie zero.
I będzie tak, i będzie lepsze powietrze, więc tylko, że
pani, mam nadzieję, jeździ samochodem.
Jeżdżę samochodem i jestem bardzo przeciwna temu, co się właśnie w Radzie Miasta dzieje, że właśnie ma być ekologicznie bardziej, kiedy zmniejszymy tą prędkość do 30 km na godzinę, jeżeli będziemy zwężać ulice.
Lepiej wyłączmy z ruchu, niech będą same deptaki.
Ale też można sobie pomyśleć, że samochód, który stoi w korku przez godzinę i tę spalinę z siebie wydala, a jeżeli by przyjechał w 10 minut,
to
już
są takie samochody, że one się, pani chce, pani czy nie chce, one się wyłączają same.
No może tak, też, tak.
Wie pani, produkują pralki, które się nie dają otworzyć, bo jest takie założenie, że jesteśmy idiotami i tam to musi...
Popsujemy,
Więc my chcemy Polski wolnych ludzi, a nie niewolników. My chcemy, żeby Polacy byli u siebie, na swoim. My nie chcemy, żeby Sejm w Warszawie zajmował się w 90%, jak to czyni, no może przeszacowałem, tak, ale to jest do dyskusji, czy 90, czy 80% zajmuje się po prostu implementacją prawa unijnego, prawda? Czyli państwo polskie abdykowało z suwerenności i różnimy się od reszty, przepraszam, łżeprawicy w Polsce tym, że my to mówimy na serio. My to mówimy na serio i o suwerenności, bo oni jak mówią o suwerenności, to okazuje się, że tak właśnie Moskwa i Berlin to nie, ale Waszyngton, Londyn, Tel Awiw to proszę bardzo. Otóż u nas to jest zero-jedynkowe. Nam kontrrewolucjonistom zagraża komuna, niezależnie od tego, czy ona pod czerwonym, różowym, tęczowym, czy zielonym sztandarem kroczy, czy brunatnym, prawda? Bo narodowy socjalizm niemiecki to właśnie socjalizm. To nie wiem, czy pani zna taki program Goebbelsa i Ribbentropa, program polityczny Nowa Europa, Neue Europa. Tak. 1943 rok. Niemcy to mają w ogóle taką specjalność i takie duże plany. I to, jak im się zaczęło robić krucho na froncie wschodnim, to postanowili coś przyjemnego zaproponować swoim koalicjantom, sojusznikom, prawda? Włochom, Hiszpanom i wystąpili, kolaborantom francuskim, i wystąpili z takim programem Nowa Europa. No to jest Unia Europejska. To są prawdziwe korzenie Unii Europejskiej jako narzędzia realizacji niemieckiej racji stanu. Ja kupiłem kiedyś w antykwariacie taki numer godzinowej gazety polskojęzycznej z tamtego czasu, Nowego Kuriera Warszawskiego. I tam przeczytałem, zwrócił moją uwagę taki wstępniak na pierwszej stronie. I tam w tym wstępniaku reklamującym tę Nową Europę, to trzeba byłoby tylko Żydów zamienić na antysemitów i faszystów, dokonując zmian redakcyjnych, ale można by jeden do jednego w Gazecie Wyborczej zamieścić, tak? Bo to była właśnie taka propaganda eurokołchozowa, tylko wtedy w niemieckim wykonaniu. I nam się to nie podoba. My tego nie chcemy dla naszych dzieci. My nie chcemy, żeby zboczeńcy uczyli nasze dzieci tolerancji w polskich szkołach. My nie chcemy, żeby starsi i mądrzejsi nam wykładali naszą historię. Powtórzę, niezależnie od tego, z której strony te treści są transmitowane, z której strony ta antypolska kampania jest prowadzona. Antypolska nie tylko w wymiarze polityki historycznej, ale to jest właśnie przede wszystkim sięganie nam do kieszeni. Ta neokolonizacja, która przyszła na fali dogadanej nieszczęśnie, niestety przez pani tatę z Rockefellerem juniorem, na fali tej transformacji przyszła neokolonizacja i my albo teraz uratujemy się, albo damy radę, przeczekamy, nie damy się poprowadzić na wojnę, ani perską, ani ukraińską, ani żadną inną i bardzo szybko okaże się, że zmiany w świecie prześcigają najśmielszych dzisiaj proroków, przepowiadaczy politycznych i wiele się zmieni. Chodzi o to, żebyśmy byli w obiegu. Mhm. Błąd popełniają ci, którzy status quo uznają za nieodwołalne, za wieczne. To jest błąd, przepraszam, tak namolnie wracam do tego, to jest błąd pokolenia pani ojca. Uznanie, że to, co jest, zawsze będzie. Że to się nie zmieni. To wielki błąd, dlatego że jeśli cokolwiek wiemy na pewno o historii, o życiu, no to właśnie, że nie znamy dnia ani godziny, że dzień jutrzejszy na pewno nie będzie przypominał dzisiejszego. I dlatego przede wszystkim beznadziejnie głupia jest ta polityka, która opiera się na dogmacie lojalności sojuszniczej, w którąkolwiek stronę ta lojalność byłaby ukierunkowana, ponieważ, jak wiadomo, poważne państwa nie mają wiecznych przyjaźni, mają tylko stałe interesy. I chodzi o to, żebyśmy my, Polacy, zaczęli nasz interes realizować i żeby to był dobry interes.
Wyciągać wnioski chociażby z 1939 roku też.
Tak jest.
Wspomniał pan kilkakrotnie o moim ojcu i tego się domyślałam, że tak będzie.
No jestem przecież współautorem filmu
Towarzysz Generał. Wiem, ja to wszystko wiem.
I Towarzysz Generał idzie na wojnę. Nie mam egzemplarzy, bo szewc bez butów chodzi, więc nie mogę pani wręczyć z dedykacją.
No zdam, ale to by było bolesne.
Ale jak byłem z wizytą u nieboszczyka Kiszczaka, roboczą, reżyserską wizytą, no wie pani, od czego on zaczął znajomość? On powiedział, towarzysz generał, oglądałem dzień przed emisją w telewizji, bo mu w zębach z Woronicza ktoś przyniósł, prawda, i zameldował. Ja nie chcę pani nękać. Że tutaj pani mnie miło zaprosiła do stolika w tym domu, który zresztą nie wrócił do prawowitych właścicieli.
A, i to bardzo bym chciała ten temat poruszyć z panem za chwilę, powiedzieć, jak to naprawdę jest i nawet panu jako osobie zajmującej się historią wszystkie papiery, które w tej sprawie są od 1938, ale nawet wcześniej roku. Ale najpierw takie pytanie właśnie nie do pana jako posła, tylko, się pan cofnął.
No.
Tylko do pana jako Grzegorza. Nie, właśnie skoku. Właśnie człowiek z człowiekiem, jak Grzegorz Monice. Powiedział pan kilka takich rzeczy, które pan się domyślał, że one mogą sprawić mi przykrość. I czy to był pana taki imperatyw wewnętrzny, że pan to musi powiedzieć, czy bardziej pod kątem tego, że będą nas słuchać osoby, które...
Proszę pani.
Które, słuchają, i, proszę mówię to, pani. I mówię jesteśmy, to i mówię to życzliwie jako człowiek
tak,
do człowieka.
I wzajem. Jesteśmy dorośli. Gadamy do publiczności. Mhm. Nie po to przecież to robimy, żeby wyjadać sobie z dzióbków, jak to się kiedyś mówiło, i nie idziemy tylko po oklaski, mam nadzieję. Nie idziemy tylko po lajki na Facebooku. I taki moment, taka okazja spotkania człowieka z człowiekiem i naszego wspólnego spotkania z publicznością, to jest zawsze moment bezcenny. To jest wielka szansa móc powiedzieć prawdę. Móc powiedzieć coś na serio. Móc powiedzieć coś na serio. I w związku z tym, przyjmując tę konwencję programu, którą pani zaproponowała, staram się dać to, co mam najlepszego. Spod serca wyjmuję to, co wiem, wyjmuję słowa prawdy. Proszę też rozumieć, że to nie jest... No, żeby to nie zabrzmiało jak, wie pani, żalenie się, ale to nie jest rozrywka dla mnie w każdej chwili, mówienie prawdy. Ja jestem w pracy, ja jestem w pracy, więc staram się nie opowiadać Michałków, staram się nie proponować i nie podejmować konwersacji o pogodzie, chociaż one są często proponowane przez dziennikarzy, na przykład w Sejmie, z różnych tam gazet, a bo tutaj mamy taką rubrykę, pytamy tam, co posłowie jedli na Wigilię. Więc ja wiem, że w tej kategorii zawsze się znajdą jacyś ludzie chętniejsi ode mnie, niech oni opowiedzą, co tam jedli na Wigilię. Ja mam poczucie, że warto się dzielić z innymi tym, co się ma najlepszego, najważniejszego i staram się nie tracić okazji. A przypominam sobie, żeby to znaleźć jakiś punkt odniesienia. Wie pani, przypominam sobie w kategorii najbardziej lizusowskich filmów dokumentalnych, jakie są tam gdzieś w archiwach telewizyjnych. Przypominam sobie taki film zrealizowany w tym domu przed laty.
Teresa Torańska?
Tak, tak. Teresa Torańska, Świeć Panie nad jej duszą, zrealizowała taki film Noc z generałem. Wie pani, straszna rzecz, bo to był, pomijając, to brutalnie zabrzmi, pomijając Torańską i pomijając Jaruzelskiego w tym filmie, no to był moment straszliwego upadku wybitnej dokumentalistki. Ponieważ to był moment, w którym wybitna dokumentalistka, autorka, reżyserka tego filmu przestała być dokumentalistką. Stała się politrukiem. Dlaczego? Dlatego, że świat ujrzał ten film jako konwersację Teresy Torańskiej, słynnej reporterki ze stajni gazety, najpierw Polityki, a później Gazety Wyborczej. Jej wywiad, jej rozmowę z generałem, emerytowanym politykiem Wojciechem Jaruzelskim, a nie zobaczył najciekawszego materiału, który został zrealizowany tamtego wieczora. Nie wiem, czy
czyli
pani była
strony,
tu
tak?
wtedy. Nie mówię o demonstrantach. Pani nie zna tej historii może, bo oni może nawet pani samej tego nie powiedzieli. Tutaj tamtego wieczora przyszedł mocno zawiany Adam Michnik. Przyszedł mocno zawiany Adam Michnik, rzucił się w objęcia pani ojcu, który na ile go znałem jako osobę publiczną i z właśnie bardzo zdawkowego kontaktu, zachowywał zawsze tę, mnie osobiście bardzo miłą, wstrzemięźliwość w kontakcie międzyludzkim. Tak?
Na pewno przesyłał panu książki swoje.
Tego nie uczynił, natomiast wiem, że pisał sążniste teksty, którymi starał się unieważnić faktografię przedstawioną w filmie Towarzysz Generał. Ale wracam do tego Michnika. Wtacza się tu Michnik, siada następnie na kanapie razem z Wojciechem Jaruzelskim i peroruje. Jaruzelski słucha, powiadam wstrzemięźliwie, skromnie, myślę, że też z lekkim zażenowaniem słucha swojego gościa, a gość gada. Ja widziałem ten materiał na taśmach przeglądowych, że tak powiem,
do monta.
Otóż to się nie znalazło w filmie. I teraz uwaga, Michnik gada nie 3 minuty, tylko gada ze 40 minut. Zapamiętałem z tej gadki, że bo pan i ja, to my jesteśmy dwaj ostatni polscy szlachcice. Taką figurę tutaj buduje. I gada. I on chyba nawet jest po imieniu z pani ojcem w tej gadce. Chyba nawet jest po imieniu. I teraz dlaczego przywołuję to wydarzenie? Bo to jest właśnie wielopiętrowa hipokryzja. Tak? Michnik zrobił wszystko jako polityk i publicysta, żeby kontrakt pierwotnie dogadany na wyższych kondygnacjach Centrum Rockefellera na Manhattanie, żeby ten kontrakt został wykonany i działał, jak pani świetnie pamięta, przeciwko ujawnianiu prawdy o uczestnikach polskiego życia publicznego. Mogę dużo o tym mówić, ale tutaj
Chodzi pan o współpracę ze służbami, tak?
O tak, no, lustracja. Lustracja, której, wie pani, niektórzy kwestionują jej sens, powołując się na to, że akta SB to zaledwie wycinek. Tak, ja wiem, że wycinek, że w ogóle najciekawsza agentura to była w bezpiece wojskowej, a bezpieka wojskowa zachowała ciągłość kadrową i operacyjną. WSI dopiero w 2007 roku postawione w stan likwidacji. Więc to wszystko uwzględniając, no jednak spektakle hipokryzji polegające na tym, że na przykład Adam Michnik bierze udział w takich wspominkach o Szczypiorskim.
Andrzeju Szczypiorskim,
pisarzu, tak. Tak, który był, którego cała kariera była karierą donosiciela, który zaczynał od donoszenia na własnych rodziców, co ja mówię, donoszenia, on w ogóle brał udział w takiej kombinacji
operacyjnych. Tak?
Własną matkę, wie pani, nagrywał na magnetofon w walizce. Ciekawa operacja, robiłem o tym film, zresztą cykl Errata do biografii, jeden z pierwszych odcinków i tam jest taki wątek, ale Michnik, który wie o tym, jaka to kreatura, jaki jest dorobek życiowy, łajdactwa tego człowieka, ale on chce, żeby to była prawda zastrzeżona dla wybranych. Tak? Nie chce, żeby Polacy wiedzieli, kto do nich mówi i kto ich poucza. Pani pamięta, że Szczypiorski miał te ambicje i miał te tendencje do tego, żeby... I miał te ambicje, żeby pouczać nas ciągle, prawda, co to jest na poziomie, a co nie, że musimy do tej Europy doszlusować. Więc teraz wracając do tamtego wieczoru. Powstaje to nagranie. Powtarzam, to nie było, bo żeby pani też nie myślała, że przyszedł Michnik pijany, więc z dyskrecji tego materiału nie wykorzystano. No nie, on jednak siedzi, przemawia do kamer. Przemawia do kamer. To nie jest tak, że to był jakiś materiał zarejestrowany pokątnie. Mamy cię, prawda? Kamera coś podejrzała, 3 minuty i potem będzie w YouTubie. Nie, wtedy zresztą YouTube'a jeszcze nie było. On gada do kamery, bo się rozsiadł z pani ojcem na kanapie i właśnie opowiada jedynie słuszne swoje poglądy na wszystko, wykłada. No i to był moment prawdy historycznej. I teraz reżyser dokumentalista, wie pani, czasami nigdy nie będzie miał takiego szczęścia, żeby uczestniczyć w takim momencie i móc go zarejestrować. Mnie się zdarzył raz taki moment prawdy, mój wywiad króciutki, zresztą nie z mojej woli, z Lechem Wałęsą, Bolkiem, film Plusy dodatnie, plusy ujemne. I to był taki moment prawdy. Lech Wałęsa, któremu podaję kopię dokumentów TW Bolka, nawet nie rzuca na nie okiem, tylko drze spektakularnie przed kamerą.
Dobrze dla pana, jako reżysera.
Tak jest. Ja mam tę podwójną świadomość. Wie pani, ja myślę, o, szkoda człowieka. Myślałem, że skorzysta z okazji i powie słowo prawdy, ale druga część mojej osobowości, ta reżyserska, mówi, okej, mamy scenę, teraz żeby mi tylko borowcy tej kasety nie zabrali, bo to były wtedy jeszcze kasety, prawda? Więc wracam znowu do tamtego wieczora, bo to było 13 grudnia, prawda, tu demonstracja pod domem i Michnik, ja nie pamiętam, czy on z flaszką przyszedł do pani taty, czy bez flaszki, w każdym razie wchodzi, żeby się solidaryzować z pani
ojcem. Raczej
z
flaszką do generała nie, bo generał był abstynentem.
No tak, ale częstował. O, był abstynentem, ale Michnika częstuje, grzecznie, jako grzeczny gospodarz. Więc zmierzam do tego, żeby tutaj wyodrębnić, wskazać istotę, tak, powód, dla którego o tym opowiadam, że reżyser dokumentalista, ba, może nawet zwykły, że tak powiem, cywil, świadek takiego zdarzenia, jest winien prawdę nam, uczestnikom życia publicznego i w ogóle rodakom. Polakom należała się ta prawda o Adamie Michniku wtedy, kiedy to się zdarzyło. I otóż kasety, nie wiem, do dzisiaj funkcjonuje na rynku producentka tamtego filmu, nie wiem, czy te kasety, spotkałem ją kiedyś gdzieś na jakimś zagranicznym przeglądzie filmów dokumentalnych. Nie wiem, co oni z tym zrobili. Reżyserka, montażystka, producentka, bo to akurat taka była ekipa, żyją jeszcze operatorzy, którzy to kręcili. Koledzy, wyobraźcie sobie taką scenę, że na kanapie siada przed wami właśnie Michnik obok Jaruzelskiego i przez 40 minut mówi o tym, że oni są ostatnimi polskimi szlachcicami. No to przecież schować coś takiego pod łóżko, prawda? Ukryć to, zataić przed opinią publiczną.
A jak się panu udało to zobaczyć? Jak się panu udało to zobaczyć?
No cóż, ja wtedy...
Pan też ma chyba jakieś kontakty ze służbami, wtedy, panie Grzegorz.
Ja wtedy byłem w... To był ostatni moment, kiedy miałem, że tak powiem, ludzki, życzliwy, zawodowy kontakt z tą upadającą wtedy reżyserką. Mm-hmm. Tak. Mm-hmm. I ten kontakt zakończyło, no właśnie, między innymi wypowiedzenie przeze mnie opinii, że to jest moment, który dokumentaliście, nie mówię człowiekowi, Polakowi, tylko dokumentaliście. Mm-hmm. Zdarzyć się może raz w życiu i kto taki materiał wyrzuci do kosza, ten przestał być reżyserem, został politrukiem. Mm-hmm. Czy to nie było ciekawe?
To było bardzo interesujące, ale wie pan, w tym czasie, kiedy pan mówił, to mnie jeszcze takie przyszło pytanie do głowy, czy pan lubi ludzi?
Ja uwielbiam, proszę pani, to, że nas Pan Bóg stworzył wszystkich na sztuki, nie na tuziny. Każdego stworzył z osobna. To jest coś nieprawdopodobnego, że każdemu z nas Pan Bóg Stworzyciel poświęcił myśl, projekt, osobiście sporządził, nie zatrudnia podwykonawców. Tak? Mm-hmm. Nie jest tak, że zleca jakiś outsourcing, stosuje i jakichś gorszych ludzi daje do jakiegoś biura na mieście, żeby byli tam projektowani. Wszystkich nas z miłości stworzył. I to jest nieprawdopodobne, prawda? A my ludzie, jak już nas stworzył, no to właśnie szanujmy to i ceńmy, że jesteśmy indywiduami, a nie kolektywem, że każdy z nas jest inny. I celebrujmy to, cieszmy się z tej naszej odrębności i cieszmy się z tego, że zostaliśmy wyposażeni w drugi po samym życiu, największy cud, jakim jest wolna wola. Wolna wola człowieka, prawda? Pan Bóg nam dał wolną wolę i nie gwałci nas. Chętnie robi cuda, bo właśnie wszystko od początku do końca jest cudem, ale szanuje naszą wolną wolę, do niczego nas nie przymusza, bo co by to było za życie, jakbyśmy musieli być dobrzy na przykład, prawda? To właśnie byłaby kraina niewolników. I skoro tak, no to wie pani, właśnie co możemy sobie dać nawzajem, pamiętając o tym, że nas Pan Bóg stworzył i pytanie, prawda, gdzie tam wylądujemy na tamtej stronie, czy się znajdziemy w miejscach, w których można być blisko naszego Stwórcy, czy wręcz przeciwnie. Myślę, że właśnie trzeba sobie dawać to, co najcenniejsze, a tym najcenniejszym jest prawda. Jest prawda. My się przecież nawet nie musimy kochać. Wystarczy, że się będziemy po chrześcijańsku, chciałem powiedzieć, nie musimy się lubić, wystarczy, że będziemy się po chrześcijańsku kochać. Tak.
Ale wie pan, reżyser to też jest pewnego rodzaju twórca, stwórca tego świata, który przedstawia. Polityk też ma możliwość pewnej kreacji świata. I kiedy zapytałam
bardzo
pana...
ograniczoną. Może.
No ograniczoną.
Bardzo ograniczoną.
No może będziecie mieli większą. Na razie ograniczoną, na pewno w mediach.
Głosujcie ale na nas.
Na pewno w mediach i publicznych, wszystkich mainstreamowych, ale za to bardzo mocno się trzymacie rzeczywiście i dużą pracę wykonujecie w internecie, bo to mówią, mogę pogratulować.
Jak to mówią po rosyjsku, rad staraca.
Tak. Ale zawsze na końcu pan mówi, ta prawda właściwie trochę może być ważniejsza od człowieka. Ja tu już nie chcę mówić o moim ojcu, bo zapraszając pana wiedziałam, że jakieś z panem zdania, ale pan szukając tej swojej prawdy, myślę, że wielu ludzi bardzo, bardzo zranił.
O,
no profesora Miotka, nie
to
wiem.
To wie pani, wymienia pani nazwisko, no to jest... to mój profesor, wie pani, miałem piątkę z gramatyki opisowej u profesora.
Ja też jestem po polonistyce.
No idź pani. Więc pani wie, co to gramatyka opisowa.
Tak.
I jak cenny był dla mnie w indeksie była ta dobra ocena. No cóż, no bardzo prosta sprawa. Właśnie na łamach organu Adama Michnika, Gazety Wyborczej, pan profesor wziął udział w inicjowaniu kolejnej fali propagandy antylustracyjnej. Mhm. Powiedział mianowicie, zapamiętałem to, bo taki nagłówek w Gazecie Wyborczej został wydrukowany, zgotujemy sobie piekło. Mhm. O co chodziło? No chodziło o to, że profesura będzie składać oświadczenia, czy ktoś był, czy nie był kapusiem komunistycznej, sowieckiej, polskojęzycznej bezpieki. Będą składać oświadczenia, tak? Nikt nikomu głowy nie urywa od tego, tylko w duchu takim, że jeśli mamy być wolnymi ludźmi, no to musimy też korzystać z dostępu do informacji i wypada, żeby ci, którzy nas pouczają, czy z telewizora, czy z ambony kościelnej, czy z katedry akademickiej, no, żebyśmy my wiedzieli, kto to jest, kto nas właściwie poucza. A tu profesor mówi, zgotujemy sobie piekło, bo to jest straszna sprawa, że on będzie musiał napisać, był czy nie był kapusiem, prawda? A ja dowiaduję się w tym momencie, że on mówiąc to, nie jest bezstronnym arbitrem, że jest człowiekiem bezpośrednio osobiście zainteresowanym tym, żeby pewien feller, czy też wątek z jego biografii, żeby nie stał się faktem znanym publicznie. I ponieważ wtedy przypadkiem akurat mam dostęp do mikrofonu, to nie jest tak, że ja jestem, wie pani, bywalcem. Bardzo dziękuję za możliwość wypowiedzi tak przeobszernej. To jest rarytas zupełny dla mnie, ale wtedy akurat byłem przelotnie przez nieuwagę ze strony tam oficerów frontu ideologicznego, zwanych dla zmylenia przeciwnika redaktorami radia. Miałem dostęp do mikrofonu, no i miałem wybór. Proszę się postawić w moim położeniu. Wiem o tym fakcie i mogę co zrobić? Mogę to zachować dla siebie. Mogę po kawiarniach przy stolikach szeptać na ucho. Mogę rozmawiać o tym, popisując się przed kimś, że ja mam taką wiedzę, bo zobaczcie tutaj, miodek, prawda? Ale mogę też powiedzieć publicznie, rozbrajając to kłamstwo, nie reglamentując dostępu do tej prawdy, nie dzieląc ludzi na gorszych i lepszych, wtajemniczonych i niewtajemniczonych, prawda? Ja cenię sobie w naszej cywilizacji to, że ona jest daleka od ezoteryzmu, że w naszej cywilizacji prawda nie jest dla wybranych, nie jest zastrzeżona dla jakiegoś Sanhedrynu, Rady Starszych, prawda? To na przykład w Pekinie przecież różne wynalazki zostały dokonane w przeszłości, ale one nie wyszły poza zakazane miasto. Zegarki zostały, nie byłyby nigdy spopularyzowane, gdyby tam właśnie Szwajcarzy, Włosi wymyślili renesans, a Szwajcarzy zegar z kukułką.
Ile morderstw było popełnionych, kiedy lustro wymyślili.
O! Więc, precz z reglamentacją dostępu do faktów. Jeśli wchodzisz do życia publicznego, człowieku, to nie wchodzisz po oklaski. I się nie dziw, i nie złość, i nie bocz. I jeśli skoroś wyszedł na trybunę, że cię opiszą, zrecenzują, prawda? To jest mój też chleb powszedni. Staram się nie żyć tym, co tam właśnie akurat komu się podobało, komu się nie podobało. Cieszę się z kontaktu zawsze życzliwego z odbiorcami, ale przecież nie stawiam sobie takiego celu, żeby ten kontakt zawsze był, wie pani, jakąś idyllą, bo prawda często nas przyprawia o dyskomfort i nie ma na to rady. I życie... Przecież pani to świetnie wie, że planowanie życia w ten sposób, żeby jakoś takim slalomem pojechać, żeby było lekko, łatwo i przyjemnie, to nieporozumienie.
Znaczy, też jestem za tym, żeby się konfrontować, ja się mówię chociażby ze swoją tożsamością konfrontować, ale to już nie w tym momencie, bo za dużo. Tak na zakończenie powiem, wie pan, ja jestem, powiedziałabym, niewierzącą chrześcijanką i dla mnie właśnie ta miłość bliźniego chyba jest taką najważniejszą rzeczą w chrześcijaństwie. I chociaż wiem też sporo rzeczy, które ojciec mi zabrał do grobu, ale nigdy bym ich nie powiedziała, żeby komuś nie złamać życiorysu. I czasami to są osoby, które nawet mnie szkodzą. Więc to raz różni, ale to już jest filozoficzna, psychologiczna rzecz. Chciałabym, żeby coś na koniec pan powiedział jeszcze, bo rzeczywiście
rozmawiamy. Chciałem zapewnić, że na ile ja się rozumiem na tych sprawach, to pani sobie może być niewierząca, ale Pan Bóg jest głęboko wierzący w panią.
Dziękuję. Myślę, że to są bardzo pokrzepiające słowa.
Kłaniam się. Bardzo dziękuję bardzo za gościnę.
Dziękuję.
Z Panem Bogiem.
Gość,
wszystkiego dobrego.
Dom, Bóg w dom. Dziękuję Państwu za uwagę, za to, że byliście dzisiaj z nami. Wysłuchaliście, mam nadzieję, bardzo interesującego odcinka. Zapraszam do kolejnych i jak zwykle proszę o subskrypcję. Do zobaczenia.